Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wszyscy dobrze znamy ten piąty werset z psalmu 37. Tak się składa, że właśnie o tym czasie, 47 lat temu, gdy miałem 19 lat, ten werset przyszedł mi z pomocą w podjęciu bardzo ważnej decyzji. Decyzji wyboru, a właściwie powierzenia Bogu sprawy wyboru mojej towarzyszki życia. Akurat przeżyłem wielkie załamanie po nieszczęśliwej miłości. I wtedy podjąłem postanowienie, że nie będę sam decydował o wyborze kogoś, kogo nie znam, tym bardziej, że nie znam samego siebie. I chciałem Bogu służyć jak najlepiej, tylko potrafię. Obawiałem się, że przez ten okres mojego życia, gdybym sam o sobie miał decydować, to nie wiadomo, jakby przebiegało to życie. Znałem dobrze swój charakter, swoje zapatrywania, usposobienie. Dlatego też powiedziałem: Panie, nie znam samego siebie, a tym bardziej nie znam tej, która ma być przy moim boku. I proszę, abyś sam zdecydował. I właśnie ten werset mnie zainspirował do takiej decyzji. I przeżyliśmy w małżeństwie już 43 lata. No i widzę, jaka to była bardzo ważna decyzja na początku. Wtedy właśnie, jeszcze przed 20, aby móc później właściwie przeżywać poszczególne dni, poszczególne etapy mojego życia. I ten werset chciałbym dzisiaj omówić w kontekście świąt, które nadchodzą, świąt godowych, Bożego Narodzenia, a też i Nowy Rok, który nas oczekuje. Zrzuć na Boga swoje sprawy. I tutaj jest 8 hebrajskich słów. Pierwsze z nich to zrzuć. Drugie na. Trzecie Jahwe. Czwarty wyraz to drogę. Zrzuć na Jahwe drogę. Potem wyraz piąty zaufaj. Wyraz szósty na nim. To jest ta druga część, drugi człon tego zdania. Pierwszy zrzuć na Jahwe drogę. Drugi zaufaj na nim. A człon trzeci on uczyni. I wypisałem sobie kilka przekładów. A więc ten, który znamy najbardziej: powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Inny: powierz swoją drogę Panu, zaufaj Mu, a On już uczyni, co należy. Dobrze uczyni, a tutaj jest, co należy. Trzeci przekład: zawierz Jahwe, i tam w oryginale właśnie jest to imię własne Boga, Jahwe. Zawierz Jahwe swoje losy, nie drogę, ale losy. Zaufaj Mu, a On sam będzie działał. I tu właśnie jest coś, co jest zgodne z oryginałem. On sam będzie działał. Czwarty przekład: powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu. On sam będzie działał. I piąty, to jest Biblia Gdańska z XVII wieku. Spójrz na Pana drogę Twoją, a ufaj w Nim, a On wszystko uczyni. I on jest taki najdokładniejszy, gdy chodzi o oddanie tej myśli zawartych w tych 8 wyrazach. Spójrz, zrzuć na Pana, na Jahwe, Twoją drogę, ufaj w Nim, a On wszystko uczyni. Tu mamy dwa razy na. W tej pierwszej części spójrz na Jahwe. I tu mamy wyraz na oddzielnie. Natomiast w części drugiej jest na Nim. Zaufaj na Nim. Zaufaj Jemu, zaufaj na Nim. I chciałbym, żebyśmy się zajęli tymi dwiema sprawami najważniejszymi. Pierwsza z nich to jest powierzyć drogę. O co chodzi w pojęciu droga? Już nieraz mówiliśmy, że droga to jest nasze życie. Ale w tym przypadku można powiedzieć, że chodzi o kierunek życia. O to, w którą stronę mamy zmierzać. Ale też chodzi o sposób działania. A więc droga jako kierunek i jako sposób. Zrzuć na Jahwe kierunek swego życia, zrzuć na Jahwę sposób działania w twoim życiu. I ten wyraz zrzuć, powierz, zawierz. Pozwólcie, że użyję kilka wersetów takich kluczowych dla tej sprawy. Pierwszy z nich jest w psalmie 55, wiersz 23. Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Zrzuć brzemię. On podtrzyma. Nie dopuści. Nie zachwiejemy się. Trzy powieści, 16 rozdział, 3 wiersz. Powierz Panu swoje sprawy, a więc droga, kierunek, sposób i wszystkie nasze sprawy. Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły. To jest ciekawa myśl i później do niej wrócimy, gdy będziemy czytać list do Filipian. Ale jeszcze wcześniej, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział 25. Tam Pan Jezus mówi, aby się Jego uczniowie nie troszczyli o swoje życie, to znaczy nie zamartwiali, dlatego że jesteśmy bezsilni, nie możemy niczego zrobić, na przykład wzrostu nie możemy sobie dodać. Jesteśmy bezsilni w wielu sprawach, a więc chodzi o to, żeby się nie zadręczać, że nie możemy zrobić czegoś, czego nie możemy zrobić. Co będziecie jedli, albo co będziecie pili, a nie o swoje ciało, o przyodziewek? Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? A więc życie, nasze sprawy, nasz kierunek życia, sposób działania, wszystko mamy na Pana zrzucić, a On nas uzdolni, podtrzyma, abyśmy nawet czasami rzeczy niemożliwe mogli zrealizować. Dlatego też i Ewangelia Łukasza podobną myśl Pana Jezusa nam przekazuje, więc się nie pytajcie, to jest 12 rozdział 29-30. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić i nie martwcie się przedwcześnie. Więc wszystko w swoim czasie, bo On podtrzyma, bo On działa, a więc przedwcześnie nie martwcie się, bo w tym czasie mamy być zajęci Jego sprawami. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz. To jest piękne. Ojciec nasz wie, ludy są sierotami, nie mają ojca. Oczywiście każdy z nich może mieć ojca, pod warunkiem, że zrzuci na Jahwę swoje zamysły, swój kierunek życia i mu zaufa. Ale jeśli nie, to ludy tak właśnie postępują, ludy tego świata. Ale wasz Ojciec w niebie wie, że tego potrzebujecie. I On wie. On nie może nie wiedzieć, jak słońce nie może nie świecić, słońce nie może być ciemnością, tak też Bóg nie może zawieść, On po prostu jest niezawodny. I list do Filipian, 4 rozdział, który tak dobrze znamy, te 6 i 7 werset, nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie, błaganiach, z dziękczynieniem. Właśnie ten wyraz błagania z dziękczynieniem. Błagam, bo jestem zależny, ale z dziękczynieniem, bo On jest niewyczerpany w swojej chęci działania dla naszego dobra. A więc zawsze Mu możemy być wdzięczni, bo On chce zrobić. Powierzcie prośby, a inny przykład jeszcze tutaj inaczej to oddaję, zamiast prośby to pragnienia. Powierzcie prośby, pragnienia wasze Bogu. A wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, wszelkie ludzkie zrozumienie, będzie strzegł serc waszych i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. I na koniec pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 7 wiersz. Wszelką troskę złóżcie na Niego, wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. A więc mamy złożyć, spuścić, oddać, zrzucić. On ma. Nie będzie miał, gdyż On o was będzie miał staranie. Tylko On ma. Zawsze ma. Dlatego, że jest Bogiem, który o nas się troszczy i Jemu zależy na nas bardziej niż nam samym, na nas samych. Gdyż On ma o was staranie. Inny przykład mówi, wszystko staranie wasze wrzuciwszy na Niego, gdyż On ma pieczę o was. To jest ta Biblia Gdańska z wieku XVII. I stąd Ten obowiązek, aby na niego zrzucić, sprawia, że możemy być ludźmi nie beztroskimi, nie, ale ludźmi wolnymi od zamartwiania się. I wtedy, by móc oglądać jego działanie, by mieć dobre samopoczucie, ten Boży pokój, potrzebna jest druga część, ufność, zaufanie. Zrzuć na Jahwę swoją drogę, swoje sprawy, zaufaj mu, zaufanie. Zaufanie na nim. I chcę podkreślić to, zrzuć na Jahwę, zaufaj na nim. To jest tak, jakbyśmy chcieli na jakąś skałę, jakąś ścianę wspiąć się. No i wiadomo, że musimy coś zrobić. I najlepiej tam znaleźć jakiś występ skalny. Albo też, jeśli umocujemy tam jakiś hak, który jest mocno ugruntowany, i o ten występ, czy ten hak, zaczepimy naszą linę. Sprawdzimy, że się mocno trzyma. Zaufamy. I trzymając się, możemy iść w górę. I nawet mając już 30 metrów pod sobą, możemy ufać. Zaufać na tej linie, ale też i naszą ufność zawiesić na tym haku, na tym występie skalnym. I właśnie to zaufanie. Na czym ono polega? Pomyślałem sobie, że taką dobrą ilustracją będzie to, co się wydarzyło kiedyś, pamiętamy, w Nazarecie. Gdy do pewnej dziewczyny w Nazarecie przyszedł anioł. Pamiętamy tę rozmowę, tylko ewangelista Łukasz o tym pisze. Nie ma tego w Ewangelii Mateusza, Marka, Jana, ale właśnie u lekarza, u tego humanisty, gdzie jest tak dużo kobiet się przewija w jego Ewangelii, tak wiele różnych wypowiedzi, gdzie jest tak bliski człowiek, opisany człowiek. I właśnie też tu mamy te takie ciekawe opisy, bliskie, sympatyczne, empatyczne opisy różnych kobiet i w tym przypadku Marii. I do niej przychodzi anioł i to w 6. miesiącu przychodzi, i to jest bardzo ważne, i do niej mówi takie bardzo doniosłe, wzniosłe słowa. Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. A więc słowa godne jakiejś matrony, jakiejś dostojnej kobiety, a nie takiej zwykłej dziewczyny izraelskiej, skromnej. Więc ona się zatrwożyła, bo ją to zaskoczyło. To była za wielka łaskawość jej okazana. Dostojność. Nie czuła się godna. I była zatrwożona tymi słowami i rozważała, co mogło znaczyć to pozdrowienie. I właśnie ten element rozważania jest bardzo ważny. By móc zrzucić, by móc zaufać, to musi być uruchomiony sposób, właściwy sposób naszego myślenia. To nie może być bezmyślne działanie. Więc ona rozważała i nauczmy się, że mamy zawsze rozważać po Bożemu, odważnie, a Bóg nam pomoże i spójrzmy, co było dalej. Rozważała, co mogło znaczyć to pozdrowienie, ale anioł jej mówi, nie bój się, Mario, bo znalazłaś łaskę u Boga, czyli przychylność, poparcie, wsparcie. Łaskawość, znalazłaś to wszystko u Boga. Jej wyjaśnia, że pocznie w swoim łonie, urodzi syna, da mu imię Jeszua. Ten będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego, że Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida, że będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwo nie będzie końca. Więc wszystkie określenia właściwe dla Mesjasza. I ona to rozumiała, wiedziała, dlatego też była zdumiona tym wszystkim. Ale właśnie słuchając tych wielkich słów i pozdrowienia i charakterystyki swego syna, jednak zapytała przytomnie, jak się to stanie, skoro nie znam męża. Oni byli jeszcze w okresie zaślubin. Wiadomo, że Józef ma być jej mężem, ona ma być jego żoną, ale jeszcze to nie było w pełni małżeństwo. To było jeszcze w okresie, gdy te zaślubiny się odbywały, miało do nich dojść. I właśnie pyta się przytomnie, skoro jeszcze nie znam męża, nie poznałam męża, a wtedy anioł jej spokojnie wyjaśnia, jak to się ma stać. Duch Święty na ciebie wstąpi, moc Najwyższego ciebie zacieni, I to, co się z Ciebie narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. A dla zachęty jej powiedział, oto Twoja krewna Elżbieta, niepłodna, w starości poczęła swego syna, już jest w 6. miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I tu właśnie Maria miała zrobić to, o czym dzisiaj mówimy. Na Boga zrzucić swoją drogę, swoją przyszłość, swój kierunek życia oraz sposób działania. To miała zastosować, co ten psalm nam powiada. Miała mu zaufać, zaufać na nim, a on już wie, jak to uczynić, on uczyni. I miała przykład właśnie w tej Elżbiecie, jak wiemy, później też do niej poszła i się spotkała, ale to już są dalsze historie. Ja teraz kartkuję sobie i przechodzę do Ewangelii według Mateusza, rozdział pierwszy. I tam mamy przykład Józefa od wiersza 19. Józef, będąc prawym człowiekiem, jej mąż, nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar ją potajemnie opuścić, bo dowiedział się, zorientował, że jest brzemienna. I ciekawa rzecz, że teraz do tego człowieka anioł przemawia, ale nie na jawie, jak do Marii, tylko we śnie, pod znieczuleniem. Ciekawe. Z Marią twarzą w twarz i ona przytomnie mogła odbierać to, co jej przekazywano, pytać się, dowiadywać, zdecydować. A do niego przychodzi we śnie, jakby on nie był w stanie na jawie tak rozmawiać. Może by inaczej reagował. W każdym razie we śnie mu anioł wyjaśnił, co się stało, że ma przyjąć Marię, swoją żonę, kogo urodzi. Imię jego będzie Jeszua, Jezus. On zbawi lud swój od jego grzechu. I to się stało wszystko, aby się spełniło słowo Pana. I jemu cytuję proroka Izajasza, że Panna pocznie, urodzi syna, dadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Gdy się Józef ze snu obudził, to uczynił dokładnie tak, jak Pan mu rozkazał, jak anioł mu rozkazał i przyjął swoją żonę, z nią nie obcował, aż do czasu, gdy urodził się Jezus. To, bym powiedział, nawrócenie. To zwrócenie swego życia jednoznacznie w stronę Boga. Zawierzyć Jahwe, Bogu, swoje życie, swój kierunek życia, sposób działania. I to podjęła i ta kobieta, i ten mężczyzna, i każdy z nas ma to uczynić. Maria, jak wiemy, bardzo przytomnie później powiedziała, gdy to wszystko usłyszała, oto ja, służebnica Pańska. To jest właśnie oddanie się, nawrócenie. Ja jestem tutaj, punkt zerowy, niech mi się stanie według słowa Twego i wtedy Bóg zaczyna działać. I On będzie działał, ale o tym za chwilę. Najpierw właśnie ten moment, tu jest 9 miesięcy i Józef czeka i Maria czeka. Ciąża się rozwija, potem znamy historie dalsze. I co jest tu potrzebne? Zaufaj na Nim. Zaufaj Panu. I spojrzałem w języku greckim na ten wyraz zaufaj, w jakich konfiguracjach on występuje. I pozwólcie, że wybrałem sobie kilka tylko takich typowych wersetów i teraz o tym porozmawiamy. Pierwszy z nich, wyraz pierwszy, oznacza peito, być przekonanym, dać się przekonać, usłuchać. To Maria uczyniła, to Józef uczynił, dali się przekonać i potem usłuchali. Ale wiecie, ten werset znalazłem w wielu miejscach, ale między innymi też i w Ewangelii według Mateusza, 27 rozdział i wiersz 43. To właśnie jest rozdział o ukrzyżowaniu Pana Jezusa. I tam, gdy różni ludzie do wiszącego na krzyżu Mesjasza mówili, niech stąpi z krzyża i tak dalej, niektórzy mówili, zaufał Bogu, niech On teraz go wybawi. Zaufał Bogu, czyli zawiesił na Bogu swoje życie, swój kierunek życia. Zrzucił na Niego i na Nim zawisł. I tak dokładnie to nawet jest widoczne, bo na krzyżu nasz Pan zawisł, zaufał. I właśnie jest to ta bierność, gdy polegamy całkowicie na Bogu, Jesteśmy zawiśli jak na tej linie i od tej liny zależne jest nasze życie. Od Boga zależne jest nasze życie. A teraz bym przeszedł do innych wersetów, które zawierają inny wyraz. Wyraz starseo, który mówi okazywać śmiałość, okazywać odwagę, mieć ufność, być dobrej myśli. Na przykład Ewangelia Mateusza, rozdział 9, wiersz 2, wiersz 22, nam powiadają. W pierwszym przypadku do Pana Jezusa przyprowadzono człowieka sparaliżowanego, a właściwie przyniesiono, przepraszam, nie przyprowadzono, przyniesiono, który leżał na swoim łożu. I gdy Jezus go ujrzał, ujrzał też wiarę tych, którzy go nieśli, tych czterech jego przyjaciół, mówi do tego chorego, ufaj synu. Ale to ufaj, to nie jest tamten wyraz, bądź przekonany. Daj się przekonać, usłuchaj. A ten wyraz mówi, bądź odważny, okaż śmiałość. Miej ufność, bądź dobrej myśli. Ten wyraz mówi, wstań, weź swoje łoże i chodź. A więc nie czekaj biernie, to jest potrzebne w innej sytuacji. W tym przypadku okaż to w swoim działaniu. Natomiast wiersz 22 mówi nam o pewnej kobiecie, która 12 lat cierpiała na krwotok. Lekarze, jak wiemy, jej nie pomogli. Choroba jej się wzmagała. Jak wiemy, była to kobieta z powodu tej choroby wyizolowana w społeczeństwie. Nie mogła się pokazywać, dlatego że zanieczyszczała w sensie rytualnym tych wszystkich pobożnych Żydów, z którymi by się zetknęła. A więc była wyizolowana. I usłyszała o Jezusie. I wewnętrznie dała się przekonać tym wieściom, że On może jej pomóc. I wiemy, że pewnego dnia, gdy już był blisko Pan Jezus, wyszła. Wiemy, że się przeciskała przez tłum. Wiemy, że się schyliła, dotknęła z kraju Jego szaty. I co usłyszała? Jezus, obróciwszy się, ujrzawszy ją, rzekł, ufaj córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Ufaj, czyli bądź śmiała, bądź odważna, bądź dobrej myśli. Twoja wiara ciebie uwolniła, odwiązała, tam jest dosłownie, nie uzdrowiła, ale odwiązała od twojej choroby. Uwolniła cię od twojej choroby. Bądź odważna, ona była odważna, ale w sposób ukryty. A teraz jej odwaga ma być publicznie wyjawiona. I od tej chwili była uzdrowiona. Albo pamiętamy sytuację, gdy uczniowie płynęli w łodzi przez jezioro i nagle zobaczyli, że tam gdzieś z dala jakaś postać się zbliża, idąc po wodzie. I myśleli, że jest to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. I co usłyszeli? Ten właśnie wyraz starsej teknon, czyli bądźcie odważni, śmiali, bądźcie dobrej myśli, to ja jestem, to nie zjawa, to ja jestem. I właśnie Piotr zamienił to, co usłyszał, żeby być odważny, śmiały, zamienił w czyn. Mój Panie, pozwól mi iść do Ciebie. I jak wiemy, po tej wodzie do Pana Jezusa szedł. I powstrzymał się z dalszym komentarzem tej historii, bo on dobrze znany. Okazał się być mało wierny, ale właśnie ta ufność w nim się tak pojawiła, że zamieniła się w czyn i ten czyn miał dobry skutek. Z tym, że potem oczywiście nie wytrwał w tym dobrym przekonaniu, jakie miał. No ale pójdziemy dalej. Dzieje apostolskie, 23 rozdział, gdy Pan Jezus przychodzi do apostoła Pawła, przychodzi w postaci anioła, Pan do niego mówi. Pawle, bądź dobrej myśli. Tutaj, jak wiemy, czyhają na niego Żydzi, faryzeusze, chcą go pojmać, chcą go zabić. Zamach na niego skrytobójczy już sobie umyślili. I jest wielki tumult, bronią go Rzymianie. A on słyszy, bądź dobrej myśli, czyli bądź odważny, bądź śmiały. Bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. Bóg przewidział, droga dla Pawła, gdy go powoływał kiedyś w nawróceniu, że ma być naczyniem, by zanieść Ewangelię, jego imię, rozsławić przed małymi i wielkimi, musisz być w Rzymie. Bóg to przewidział i Paweł, który mu zawierzył całą swoją drogę, teraz musi wejść. W to, co Bóg przewidział, musi wejść. Ale żeby wejść, musi być dobrej myśli, dobrego nastawienia. A więc musi być odważny. I później, gdy czytamy sobie 4 rozdziały dalej, rozdział 27, to gdy na statku, w tej dramatycznej sytuacji, gdy i żołnierze, gdy i więźniowie, i marynarze, i nagle ten słabeusz, ten intelektualista, Paweł, wstaje i mówi bardzo wyraźnie, że tej nocy przy mnie stanął anioł Boga, do którego należy, któremu cześć oddaję. I mówi, nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. Oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Powiesz Panu swoje sprawy, swój kierunek życia, sposób działania, wszystko powiesz, a on już sam uczyni. Właśnie to się dzieje w sposób namacalny. Gdy ktoś zawierzy, jak Maria, jak Józef, jak Paweł, jak tamci Piotr, ta kobieta, ten sparaliżowany, gdy tylko zawierzą, to potem wszystko zaczyna się dziać, bo Bóg jest wszechmocny i czyni, za nas czyni, razem z nami czyni, bierzemy w tym udział, ale oczywiście dzięki Jego sile, dzięki temu, że On czyni, a my tylko w tym bierzemy udział przez nasze zaufanie. I stąd Paweł mówi, przeto bądźcie dobrej myśli. Mężowie, ponad 250 osób nagle słyszy, przecież to byli ludzie różnego autoramentu, jak mówiłem, żołnierze, marynarze, więźniowie, a więc nie będę już opisywał, jakie to było towarzystwo. A on do nich mówi, bądźcie dobrej myśli, mężowie, ufam bowiem Bogu. Zobaczcie, jestem odważny, śmiały, wyznaję to, ufam, że tak będzie, jak mi powiedziano. I to właśnie jest coś bardzo ważnego, szczególnie dla nas, ludzi żyjących w dobie dzisiejszej, gdzie jest tyle zamieszania, tyle niepewności, gdzie się załamują autorytety rozmaite. Abyśmy my, zwyczajni ludzie, mieli taką właśnie postawę, takie przekonanie, nie tylko z chcieństwa, z tego, że tak sobie sami wymyślimy, albo ktoś nas nauczył, ale po prostu z przekonania płynącego z Bożego Słowa, z Ducha Świętego, a też z naszego serca. I stąd mamy trzeci wyraz, paresia. Ufność, pierwsze to było jako ufne zawiśnięcie, ufne spoleganie, bierne oczekiwanie. Jako śmiałość, odwaga, czyli działanie zgodnie z tym, co nam powiedziano. A tu jest wyraz paresia, który oznacza też śmiałość i odwagę, ale wcześniej jest szczerość i otwartość. Trzeci element, który nam uzupełnia tamte dwa wyrazy. Szczerość i otwartość. I się zastanawiałem, jak to wyjaśnić. I zrobię to na podstawie trzech miejsc Bożego Słowa. Ten wyraz występuje w liście do Efezjan, rozdziale 3, w 12 wierszu. Którym mamy, czyli w Chrystusie Jezusie, mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością, przez wiarę w Niego. W Chrystusie Jezusie mamy swobodę i dostęp do Boga. Bóg mieszka w światłości niedostępnej. Wiemy, że nikt nie może Boga widzieć i tak dalej. I my mamy nagle swobodę i dostęp z ufnością przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Pamiętamy ten werset z Ewangelii według Mateusza. Błogosławieni czystego serca, bo oni Boga oglądać będą czy oglądają. A więc czyste serce, szczerość, otwartość, śmiałość, odwaga oparta na tym, że jestem tożsamy z Bogiem, że się Go nie obawiam, nie boję. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa mam pewność, że On patrzy na mnie jak na człowieka bez winy, bez skazy, jak na usprawiedliwionego. W Chrystusie Jezusie mam pewność, jestem tak czysty, tak godny, że Bóg mnie z radością, z sympatycznym uśmiechem, patrząc na mnie, przyjmuje. Ja do Niego biegnę i wołam Abba, tatusiu. To jest właśnie piękne. To jest ta ufność. I stąd Hebrajczyków, rozdział 3, wiersz 6, potem rozdział 4, wiersz 14, mówią tak. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Dom, bliskość, rodzina. Teraz właśnie, gdy wchodzimy w okres wigilijny, To właśnie się liczy rodzina, dom. Te wartości, które Polacy sobie jeszcze cenią najbardziej. I właśnie mamy tę śmiałość, otwartość, szczerość, bo jesteśmy jednej rodziny. Jezus jest naszym oblubieńcem. My jesteśmy Jego, jak mówi, braćmi w sensie duchowym. Idź, powiedz moim braciom, że idę do Boga mego, do Ojca mego, do Ojca waszego. Boga mego, Boga waszego. A więc jesteśmy w jednej rodzinie. Dlatego też 4:14 powiada: mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Trzymajmy się mocno tej drogi, tego, kim jesteśmy, tego, co wyznajemy, co w naszych sercach Duch Święty właściwie przez nasze usta wyznaje. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. A więc ufna odwaga do tronu przychylności, łaski, łaskawości i znaleźć miłosierdzie, znaleźć poparcie, przychylność, pomoc w stosownej porze. I właśnie to jest ten wyraz szczerość, otwartość, śmiałość, odwaga, bo mamy podstawy prawne, a też podstawy duchowe, przystąpić do Boga, który jest naszym Ojcem, przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, który jest naszą drogą, który jest naszym oblubieńcem. Mamy prawo przyjść tak, jak przychodzimy do naszych najbliższych i nawet jeszcze lepiej, w lepszym wydaniu niż nawet z naszymi najbliższymi. Kochani, ja nieraz tak porównuję, że nasze życie, to duchowe, nasza podróż, nasza droga w sensie duchowym, to jest no jak kolej. Kolej żelazna. Wiemy, czemu jest żelazna. Pociąg, lokomotywa, parowóz, elektrowóz nie jadą po kamieniach, po ścieżkach, po asfalcie, ale mają szyny. I właśnie Bóg nam dał takie dwie szyny. Można byłoby mówić o różnych sprawach, ale na dzisiaj to właśnie to, o czym nam mówi ten tekst. Zrzuć na Pana swoje życie, swój cel życia, kierunek życia, swoją przyszłość. Jedna szyna. A druga, zaufaj Mu. Zaufaj Mu biernie, tak jak pociąg stoi, jest pewny, że ta szyna nie pęknie, nie ugnie się. Zaufaj, czyli odważnie rusz, jak wiemy, tłoki pracują, czy też turbiny pracują i koła się poruszają i potem pędzi. Ale też i miej śmiałość. Śmiałość, gdy pociąg pędzi i przejeżdża przez różne rozjazdy. I nie zwalnia, nie przyhamowuje, jak przy zakrętach jedziemy samochodem, ale pędzi dalej, tylko tukot słychać, bo już cały system współdziała, jest przygotowane wszystko, aby nasz pojazd, nasz pociąg mknął z dużą szybkością przez te wszystkie rozjazdy i na właściwy kierunek był zwrócony i pędził aż do celu. I to właśnie jest ta trzecia myśl. On będzie działał. Powierz Panu, na Pana zrzuć swoją drogę, zaufaj na Nim, Jemu, a On będzie działał. On wszystko uczyni. On sam będzie działał, sam będzie działał. My tylko wystarczy, że jesteśmy na Nim. Zaufaliśmy Jemu, a On będzie działał. I szukałem takiego jakiegoś wersetu, jakiejś myśli, która by to w sposób jakiś zwięzły nam zawarła. I znalazłem to w Księdze Rut, rozdział 3:18. I znamy dobrze tę księgę, krótką księgę. I właśnie Noemi, do tej jedynej synowej, która jej została, do Rut, gdy chciała ukierunkować jej życie, ta mądra kobieta, doświadczona kobieta, ale bogobojna kobieta, ten Rut z Moabu, więc nie Izraelitkę, tylko wrzenioną do Izraela. Ten właśnie Rut chciała ukierunkować, a wiedzmy, że ta Rut stała się później prababką Dawida. I właśnie mówi do niej, wiesz, tej nocy zrób tak i tak, tak i tak. I mówi, i bądź spokojna, córko moja. A wnet się dowiesz, jak się ta sprawa potoczy. gdyż ten mąż, chodzi o Boaza, mądrego człowieka, bogatego człowieka, dojrzałego człowieka, a więc ten człowiek jest godny zaufania. O tym wiedziała Noemi. I mówi, ten człowiek nie zaniecha tej sprawy, dopóki jej nie doprowadzi do końca i to dziś jeszcze. I to właśnie jest to postawienie kogoś na tych torach, właściwych torach. Właśnie teraz tak zrób. Postaw swoje kroki, swoje myśli, decyzje na tych torach i jedź. I tak Rut zrobiła. Tej nocy znamy historię, rozdział trzeci tej księgi, tak zrobiła. I nad ranem ten człowiek, gdy zobaczył, podjął pewne decyzje i w końcu wiemy, jak to się skończyło. Pojął ją za żonę i potem też, jak wiemy, że ona weszła do genealogii Pana Jezusa Chrystusa. Ja tego też chciałbym, abyśmy byli zbudowani, zachęceni, że On sam będzie działał. Gdy Mu drogę naszą żeśmy powierzyli, na Niego żeśmy zrzucili, On ten ciężar przejął. Gdy Mu zaufaliśmy przez to, że biernie na Nim zawiśliśmy, albo też, że odważnie czynimy, bo On mówi, by czynić, albo też mamy odwagę i śmiałość w modlitwie, bo jesteśmy Jego dziećmi bliskimi przez krew Chrystusa, to On sam na nasze dobro, na naszą rzecz, a też i na swoje dobro, przede wszystkim na swoje dobro, my na Jego chwały, ale na dobro i Jego, i nasze, i całego świata, który On chce uratować, zbawić, będzie działał. I tak na koniec historię, którą dobrze znamy, tylko przytoczę. Druga Księga Królewska, rozdział czwarty, krótki rozdział. Mówi nam właśnie o historii Elizeusza i tej wdowy. Wdowy, której mąż był prorokiem, uczniem prorockim. No i przy Elizeuszu, takim wspaniałym człowieku, że nawet jego kości później, gdy już był zmarły, nawet wskrzesił jakiegoś nieboszczyka. I właśnie przy nim ten wspaniały człowiek, jego współpracownik zmarł. I osierocił żonę i dwóch synów. Byli zadłużeni i mieli pójść do niewoli. I przychodzi do tego Elizeusza ta kobieta, miała żal, wyrzuty i mówi mu o tym wszystkim. A on odpowiada, cóż ci mogę uczynić? Bezradność. Pyta ją, a co masz w swoim domu? A ona mówi, nic nie ma twoja służebnica. A więc 0 plus 0 i ma się równać 0? Kochani, jeśliśmy Bogu zawierzyli, jeśliśmy Bogu oddali swoje życie i sposób działania, i kierunek naszego życia i sposób działania oddaliśmy Mu, to teraz te 2 zera zaczną się zamieniać w jakąś wartość niezerową. Bo nagle ona mówi, a już mam jedną bańkę. Ot, taka bańka 5-litrowa, bańka plastikowa z oliwą. No to była oliwa drogocenna, nie jakiś tam olej kujawski, chociaż też używany przecież często przez nas. Ale powiedzmy taka droga oliwa, bo chodzi w końcu o zarobek. Mam taką właśnie bańkę. To wiesz, idź i ponapożyczaj. Nic wielkiego. Napożyczyć, wykorzystać i oddać. To przecież nie kosztuje. To są sąsiedzi, pomogą. No i wiemy, że tak zrobili. I potem, gdy nalewali, ja sobie to wyobrażam, gdy nalewali, tych baniek było dużo, tych naczyń było dużo i cały czas nawet może nie mieli czasu pomyśleć, co się dzieje. Nie mieli refleksji, nie mieli przerwy, bo cały czas pracowali, bo się lało, nalewali, napełniali, zakręcali i nowe. A gdy skończyli, patrzą, że wszystkie bańki są pełne i tamta bańka pierwsza też jest pełna. I dopiero teraz było widać cud. A On będzie działał. On sam będzie działał. On zrobi, uczyni, co należy. To jest ta trzecia część, trzeci człon tego wspaniałego wersetu. On będzie czynił. Tak w moim życiu przez te 47 lat, czy też 43 w małżeństwie, On sam działa. Przy naszej współpracy. Ale rzeczy niemożliwe wykonuje, dokonuje i tyle, bo można było opowiedzieć, ja i każdy z Was mógłby opowiedzieć. Ale właśnie to jest dowód, że On jest niewyczerpany w swoich możliwościach. On będzie działał w sposób rozmaity. I ta kobieta sprzedała ten olej, bańki pooddawała, z długu się wykupiła, jeszcze jej zostało na dalsze życie. Kochani, To nie jest wspaniałe, że teraz, gdy się kończy rok 2009, rozpoczyna nowy rok, że możemy znów po raz kolejny Bogu zawierzyć, że On wszystko dobrze uczyni. On sam będzie działał pod warunkiem, że Mu oddajemy cały czas, powierzamy kierunek naszego życia, sposób działania. On sam nadal będzie działał aż do dnia swego przyjścia. I wierzę, że tam się spotkamy u Niego, gdy wejdziemy i On na nas spojrzy, uśmiechnie się i powie: sługo dobry, sługo wierny. Byłeś wierny w małym, teraz Ci poruczam, oddaję wielkie rzeczy. Niech Pan każdego z nas, kochani, błogosławi.